powiedzmy sobie dobrze.
Iwona Adamska, dzień dobry. Witamy jak w każdy piątek o tej porze razem z panem Michałem Malinowskim, dietetykiem i psychologiem. Dzień dobry, panie Michale.
Dzień dobry.
No, wesoło dzisiaj nie będzie. Z góry powiedzmy, będziemy się odwoływać do raportu, do najświeższych danych NFZ, raportu dotyczącego otyłości i nadwagi. I z tego raportu wynika, że w 2035 roku na świecie będzie 4 miliardy osób z nadwagą lub chorobą otyłościową, a z prognoz dla Polski wynika, że w tymże roku, czyli 35, ponad 35% dorosłych mężczyzn i ponad 25% dorosłych kobiet będzie chorych na otyłość. I szacuje się również, to jedna z kolejnych danych, że refundacja leczenia konsekwencji choroby otyłościowej w 2023 roku wyniosła co najmniej 3,8 miliarda złotych.
Taka ciekawostka, że ten raport został zaktualizowany w 2025 roku i mamy zupełnie świeże dane. One pochodzą z gabinetów lekarskich i miliony Polaków zostało zważonych, zmierzonych i na podstawie wskaźnika BMI, który powinien być, czy też mieścić się w zakresie między 20 a 25, wtedy mówimy o prawidłowej masie ciała. Jeżeli ten wskaźnik wychodzi powyżej 25, to mówimy o nadwadze do 30, a powyżej 30 ten wskaźnik mówi o otyłości. I oczywiście to nie jest doskonały wskaźnik, ale akurat w takich badaniach populacyjnych on się sprawdza rewelacyjnie i właściwie nie można mieć do niego żadnych zastrzeżeń. I pani redaktor tutaj wspomniała o otyłości, czyli o tej grupie osób, u których ten wskaźnik BMI jest powyżej 30. Natomiast ten raport mówi też sporo na temat po prostu nieprawidłowej masy ciała, czyli osób z tym wskaźnikiem powyżej 25, czyli osób posiadających nadwagę i otyłość. I tu sprawa wygląda jeszcze gorzej, prawda? Bo to nawet nie musimy przesuwać się w czasie do 35 roku, tylko już w 2025 roku okazuje się, że prawie 70% Polaków ma nieprawidłową masę ciała. To jest po prostu niewiarygodne, prawda?
Czy pana, panie Michale, od razu wejdę w słowo, zaskoczył ten raport, że ta skala nadwagi i otyłości jest tak ogromna?
Może nie tyle zaskoczył, bo to nie są nowe dane, natomiast to są dane, które pokazują, że problem ten w żadnym wymiarze się nie zmniejsza, tylko po prostu rośnie. To jest raport, który dotyka osób pełnoletnich, czyli osób powyżej 18 roku życia. Natomiast no, wiemy doskonale, że największy przyrost problemów, jeżeli chodzi o nadwagę i otyłość, mamy w tej grupie, która nie została ujęta w tym raporcie, czyli wśród dzieci. I tam jakby skala przyrostu tego problemu jest po prostu niewiarygodna. Więc patrząc na to, co dzieje się w tych młodszych grupach, jakby nie trudno przewidzieć, co będzie działo się w tych starszych grupach w przyszłości, bo tak naprawdę my dzisiaj wygląda na to, że jesteśmy bezradni, jeżeli chodzi o otyłość i niewiele da się z tym zrobić. Te wydatki, o których pani redaktor wspomniała, one de facto dotyczą leczenia wyłącznie konsekwencji tych otyłości, prawda? Bo mówimy o miliardach złotych, które wydajemy na konsekwencje, czyli na walkę z nadciśnieniem, na walkę z cukrzycą, tak? To jest też niesamowite, że ten raport czasami jest brutalny w swojej jakby prawdzie, ale tam pokazuje, że otyłość i cukrzyca w Polsce powodują amputację kończyn co półtorej godziny, czyli w naszym kraju co półtorej godziny ktoś traci kończynę, czyli najczęściej nogę, z tego powodu, że ma cukrzycę najczęściej. To jest po prostu aż niewiarygodne, że mało się o tym mówi i właściwie mało się w tym kierunku robi. No i to jest naprawdę wielki, wielki problem.
Panie Michale, od razu pytanie. Nadwaga to jeszcze nie jest choroba, tak? Natomiast otyłość to jest zdecydowanie jednostka chorobowa.
No właśnie. I jest to jednostka chorobowa, której tak naprawdę się nie leczy, tylko leczy się jej konsekwencje. Otyłość ma swój kod E66, więc jest w statystykach systemu zdrowotnego. Jeżeli chodzi o nadwagę, to oczywiście no, nikt nie leczy nadwagi, uznaje się to za jakiś taki stan pewnie dobrobytu, ale uznaje się to za syndrom dobrobytu i no, znak naszych czasów. Tak samo jak cukrzyca, którą się stwierdza dopiero wtedy, kiedy pacjent osiąga dwukrotnie pomiar powyżej 125 jednostek glukozy na czczo, jest traktowana jako choroba, no to tak samo badanie krwi, w której wychodzi, że pacjent ma 124 jednostki glukozy, jeszcze nie jest cukrzycą, więc jest jakiś taki punkt oczywiście odcięcia, kiedy dopiero medycyna się tym zajmuje i podobnie jest z nadwagą. Jeżeli twój wskaźnik BMI wynosi 29,5, no to z perspektywy systemu ochrony zdrowia ciągle masz nadwagę, a jeszcze nie masz otyłości. No tak to jest, ale no nie da się ukryć, że skoro rośnie tak bardzo odsetek osób z otyłości, to znaczy, że każda osoba, która rozwinęła nadwagę, no w pewnym sensie jest w stanie przejściowym w stronę otyłości.
Czy pan potrafi sam wyleczyć taką osobę, czy prowadzić, bo to jest otyłość, to jest choroba przewlekła, tak? W gabinecie, czy tutaj potrzebny jest jakiś sztab specjalistów?
Ja myślę, że to bardzo zależy. Nie ma takich samych przypadków. Ja myślę, że my dietetycy w swoich gabinetach no, każdego dnia mierzymy się z indywidualnym problemem otyłości pacjentów i my sobie z tym świetnie radzimy. Nas po pierwsze jest za mało, po drugie no, myślę, że osoby, które do nas przychodzą są już jakby uświadomione, czy też w pewnym sensie czują, że muszą to zmienić i praca z taką osobą po prostu jest no, zupełnie inna. Kiedy pojawia się świadomość, pojawia się wiedza, pojawia się chęć zmiany, również pojawia się motywacja i wtedy my możemy się tym zająć i jakby wtedy pracuje się o wiele lepiej. Natomiast jestem pewien, że gro tych 20 milionów ludzi w Polsce, którzy mają nieprawidłową masę ciała, po prostu no, nie ma tej świadomości i tak naprawdę nie chce nic w swoim życiu zmienić.
Tak, ja myślę, że ta wiedza podstawowa, ona jest tak dostępna i w tak prosty sposób sformułowana, jak nie jeść za dużo i co robić, żeby się ruszać i korzystać z piramidy czy z talerza żywieniowego. My mamy argumenty na wyciągnięcie ręki, tylko coś się pewnie dzieje z naszą psychiką, że nie potrafimy z tego skorzystać. A z drugiej strony słyszałam taką wypowiedź dziennikarki pracującej w Dolinie Krzemowej, która powiedziała, że wraz z pojawieniem się leków zawierających semaglutyd, tam liczba osób z nadwagą czy z otyłością spadła o 0,2%. W bardzo krótkim czasie. Wydaje się, że to jest lekarstwo, ale to nie rozwiązuje problemu.
No nie, ja myślę, że leki z grupy GLP-1, one rzeczywiście działają i powiedziałbym, że one w aspekcie takiego globalnego problemu z otyłością, one dają złudną nadzieję zarówno pacjentom, jak i całemu systemowi, że właściwie to jest to panaceum, które zostało wynalezione i dzięki temu można ten problem rozwiązać. Natomiast jak pokazują statystyki, tak naprawdę te leki niewiele zmieniają. Jeżeli chodzi o Polskę, to wydatki, o tym też w tym raporcie jest napisane, jeżeli chodzi o wydatki na te leki, to one w ostatnich latach wzrosły kilkunastokrotnie, natomiast jak widać problem otyłości wzrósł, więc to taki paradoks, że no, mamy w aptekach, czy też no, bywa w aptekach lek, który potrafi coś pomóc, ale on w gruncie rzeczy nic nie zmienia i te badania, które się robi odnośnie skuteczności tego leku, one tylko patrzą na jego skuteczność w momencie przyjmowania, czyli właściwie zachwycamy się tym, że ten lek działa, no i to tak jakbyśmy zachwycali się tym, że biologia działa. No biologia, jesteśmy tak skonstruowani i ten lek uderza w takie sfery hormonalne, że po prostu działa, tak? Czyli te peptydy, które sobie dostarczamy, one wywołują u nas poczucie sytości, w związku z tym zjadamy mniej, więc ten lek nie odkrywa nic nowego, tylko jakby pokazuje, że biologia każdej jednostki jest w gruncie rzeczy bardzo podobna i mamy na to wpływ. Natomiast jednocześnie badania pokazują, że 80% osób, które odstawiają te leki w pierwszym roku, wracają do wyjściowej masy ciała, więc to jakby są utopione pieniądze, bo z jednej strony wydajemy na te leki miliony, z drugiej strony po roku okazuje się, że nie ma żadnego pozytywnego efektu ich stosowania, więc oczywiście nie tędy droga. Żeby rozwiązać problem otyłości, czy to w gabinetach dietetyków, czy to tak generalnie w Polsce, my potrzebujemy naprawdę szeroko zakrojonej akcji i informacyjnej, i takiej wiedzowej, i takiej przekonującej. To jakby na to powinny pójść te miliony i wystarczy popatrzeć na takie kraje, na przykład na Japonię, które nie wydają milionów na te współczesne leki, a mają bardzo niski wskaźnik otyłości, ponieważ tam od najmłodszych lat właśnie dzieci uczy się zdrowego odżywiania, dba się o to, żeby w stołówkach szkolnych były odpowiednio przygotowane posiłki. Nauka o zdrowiu nie jest żadnym towarem spod lady, tylko po prostu dzieci z chęcią uczą się o swoim zdrowiu i to przynosi w dłuższej perspektywie naprawdę konkretne rezultaty.
Czyli coś takiego jak kultura jedzenia po prostu, tak? Pewne nawyki żywieniowe, które są kształtowane od najmłodszych lat, powodują, że mamy już potem nawykowo tę kulturę jedzenia zaimplementowaną, tak? I wiemy, jak to robić, żeby po prostu dłużej, sprawniej i zdrowiej żyć. Panie Michale, musimy kończyć. Państwa odsyłamy do tego raportu. Otyłość i jej konsekwencje to są najnowsze dane, które są, jak Państwo sami słyszeli, dość przerażające, ale optymistyczne jest to, że zawsze, w każdym momencie można zacząć działać.
Każdy indywidualnie, to znaczy z perspektywy całego kraju być może nic się nie zmieni, ale każda osoba ma naprawdę olbrzymi wpływ na swoją masę ciała, na swoje zdrowie i przy pomocy czy z pomocą dietetyka jesteśmy w stanie naprawdę sobie poradzić z tymi problemami i nie jest tak, że natychmiast musimy sięgać po leki albo musimy korzystać z chirurgii bariatrycznej.
To, co ma być skuteczne, wymaga wysiłku. Taka jest prosta prawda i zasada. Bardzo dziękuję. Michał Malinowski, dziękuję. Dietetyk i psycholog, był dzisiaj moim i Państwa gościem. Jacek Puchalski nam program zrealizował. Życzymy Państwu dobrego weekendu. Iwona Damska, do usłyszenia.
Powiedzmy sobie dobrze.